Cześć Karolino, bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu. Porozmawiamy dzisiaj o ADHD, neuroróżnorodności, ale na start przedstaw się proszę i powiedz, czym się na co dzień zajmujesz.
Cześć Olu, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że właśnie możemy dzisiaj też chwilę porozmawiać. Jestem psycholożką, psychoterapeutką poznawczo-behawioralną, biotechnolożką też. Pracuję na co dzień w gabinecie, właśnie psychoterapeutycznie, z dziećmi, z młodzieżą, z osobami dorosłymi. Gdzieś w moim kręgu takich zainteresowań właśnie terapeutycznych, no, szczególnie jest ADHD, jest spektrum autyzmu, ale też gdzieś bardzo lubię kawałki związane z różnymi zaburzeniami lękowymi. To się tak wszystko często ze sobą łączy. Z kłopotami w odżywianiu również bardzo często się spotykam, więc myślę, że to jest takie nasze miejsce styczne.
Dokładnie. I mega się ucieszyłam na nagrywanie tego odcinka, bo zależałoby mi bardzo, żeby ten materiał przybliżył trochę wielu osobom właśnie temat ADHD, może trochę rozwiał wątpliwości na nurtujące pytania, no bo ostatnio jest w ogóle taki ogromny trend na, albo to mój algorytm uwielbia rolki o ADHD, nie wiem, może tak też być, ale mam wrażenie, że wiele klientek też opowiada o takim poczuciu, że podejrzewa u siebie ADHD. Bo wszędzie na TikToku, wszędzie na Instagramie widuję treści związane z tym i większość się jakoś tak pokrywa.
Tak, rzeczywiście to jest chyba trochę tak, że coraz więcej się o tym mówi, szczególnie myślę w mediach społecznościowych. No, musimy też pamiętać, że to jest pewna bańka, prawda? Więc to, że
Tak.
my to widzimy, no to jest trochę bańka związana właśnie z Instagramem czy właśnie z TikTokiem, bo osoby, które nie korzystają, a jest ich całkiem również sporo, to nie mają też takich odczuć, nie? Bo w przestrzeni publicznej mam wrażenie, że ta zmiana się tak szybko nie dzieje. Ale rzeczywiście w mediach społecznościowych tych materiałów jest coraz więcej. No są one różnej jakości, jak wszystko w mediach społecznościowych, tak można powiedzieć, nie?
Tak, do tego przejdziemy na pewno na późniejszym etapie. Będę ciekawa Twojej opinii. Natomiast może takim słowem wstępu, czym jest w ogóle ADHD, a czym jest neuroatypowość? Czy to są terminy, wiesz, pokrewne, czy to są synonimy, czy dwie zupełnie różne rzeczy?
To jest trochę tak, że w ogóle w tej terminologii dotyczącej czy to ADHD, czy właśnie spektrum autyzmu, no mam wrażenie, że to są trochę terminy, które cały czas się definiują jednak w dyskursie i nie ma do końca takich bardzo ostrych granic. Są różne koncepcje, które będą mówiły, że neuroróżnorodność jest bardziej o tym, że każdy z nas ma w pewien sposób odmienny mózg, a neuroatypowość, że to jest właśnie bardziej już taka specyficzna odmienność tego mózgu, nie? No a będą koncepcje, które będą trochę tych terminów używały zamiennie albo bardziej preferencyjnie neuroróżnorodność, bo brzmi, spotkałam się z taką opinią, że ma mniej negatywne konotacje niż neuroatypowość na przykład, nie? Więc myślę sobie, że to na ten moment jest trochę różnie. Gdzieś my to, co my wiemy, to neuroróżnorodność jest takim terminem, który został pierwotnie w ogóle użyty w kontekście spektrum autyzmu na początku lat 90., no a później to już w różny sposób ewoluowało. A jeśli chodzi o taką relację, jak to się ma do ADHD, no to trochę jest tak, że to ADHD jest pewnym rodzajem neuroatypowości czy rodzajem neuroróżnorodności. Podobnie jak rodzajem jest chociażby spektrum autyzmu, dysleksja, dyskalkulia, czyli jest to trochę inaczej funkcjonujący układ nerwowy na bazie rozwojowej, czyli to nie jest tak, że w pewnym momencie ten układ nerwowy zaczął inaczej funkcjonować, tylko że to jest układ nerwowy, ośrodkowy układ nerwowy, nasz mózg, który generalnie od samego początku trochę inaczej działa i my już wiemy, że na poziomie też budowy są pewne subtelne różnice, które też widzimy.
Okej. Okay. Od czego jest skrót ADHD? Co konkretnie oznacza ADHD?
Powiedziałam, że ten skrót jakby po polsku, no on jest zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, prawda? To jest takie rozwinięcie, ale według jeszcze polskich, czy nie polskich, obowiązującej w Polsce klasyfikacji diagnostycznej, bo teraz jesteśmy trochę w takiej sytuacji, że zaczyna obowiązywać nowa klasyfikacja ICD-11, ale ona w wielu miejscach jeszcze, prawda, nie została do końca wdrożona, więc czasami jeszcze posługujemy się terminami z wcześniejszej i tam ADHD nazywane jest zespołem hiperkinetycznym, więc w ogóle to jest, prawda, zupełnie inny termin i często ludziom, nawet jak mają, szczególnie w kontekście dzieci, dostają diagnozę, to trudno jest połączyć, że ten zespół hiperkinetyczny to jest to samo, co ADHD, nie? Więc jakby w tej nowszej klasyfikacji to już, prawda, będzie bardziej intuicyjne, ale rzeczywiście myślę, że w takiej naszej świadomości gdzieś najbardziej funkcjonuje ten skrót w zasadzie ADHD i trochę często kojarzy się z tym, że no to jest taki sposób funkcjonowania, w którym człowiek się dużo rozprasza albo dużo rusza. Nie? To tak powiedziałabym w takiej świadomości ogólnej, społecznej.
A w świadomości specjalisty, który pracuje z tym na co dzień i w świadomości specjalisty, który no, powiedzmy diagnozuje, czy to jest prawda? Jakby po czym można poznać, że ma się ADHD? Jakie byłyby takie sygnały wskazujące na to, że no być może ten temat mnie dotyczy?
No właśnie, to jakby ważne pytanie, bo bardzo często my też mamy takie oczekiwanie, prawda, że ktoś tak da checklistę, prawda, to odhaczysz sobie ptaszkami i no w zasadzie to wyszło, że tak jest. I oczywiście ADHD, jak każde jakby wyzwanie opisane w klasyfikacjach diagnostycznych, no ma swoje określone kryteria diagnostyczne. Bardzo jasno jest opisane, co tam trzeba spełniać, żeby móc postawić taką diagnozę. Z tym, że te kryteria trochę są na pewnym poziomie ogólności, że tak powiem, one dotyczą głównie trzech obszarów. Dotyczą dysregulacji uwagi, dotyczą impulsywności i nadruchliwości. I to są oczywiście cechy, które występują również w populacji ogólnej, prawda? Wcale nie ADHD-owej, więc to jest kolejne wyzwanie. No i mogą w tym realnym życiu bardzo różnie u bardzo różnych ludzi się przejawiać. Czyli na przykład oznaką dysregulacji uwagi może być zarówno to, że ja na przykład zapominam o ważnych spotkaniach, ale może być też tak samo to, że na przykład trudno mi się skupić na wykonywaniu jakiegoś takiego żmudnego, nudnego zadania i nie wiem, co 5 minut chodzę do lodówki i sprawdzam, co tam w tej lodówce jest, tak? Albo nie wiem, sprawdzam, co się wydarzyło właśnie na Instagramie. Więc te ogólne nazwy objawów w takim realnym życiu mogą się u różnych ludzi różnie objawiać. Nie wiem, czy to jest ten moment, w którym chciałabyś, żeby trochę o tym opowiedziała, czy tak na tym. Okej, to myślę sobie, że idąc za tymi przykładami jeszcze dysregulacji uwagi właśnie u osób dorosłych, to ważne jest, żeby mieć taką świadomość, że to nie jest tak, że ja w ogóle nie mogę się skoncentrować, albo w ogóle nie mam tej uwagi, nie? Tylko, że osoby z ADHD bardziej mają kłopot z zarządzaniem tą uwagą. Dlatego mówimy o dysregulacji, nie? Że jeśli coś jest ciekawe, nowe, a najlepiej jak się w ogóle dużo dzieje i takie jest nagradzające, to ADHD-owy mózg bardzo takie rzeczy lubi i się świetnie potrafi na nich skupić. A jeśli coś jest długie, żmudne i właśnie powtarzalne, nie wiem, liczę po prostu podatek albo wypełniam jakieś dokumenty księgowe, no to bardzo często wtedy tą uwagą mamy duży kłopot i to jest też czasami taka trudność diagnostyczna, być może trudność w rozumieniu, jeśli się do końca nie przyjrzy, czym jest dokładnie ADHD, bo trochę wygląda to jak sprzeczność, no że jak to jest, że ja na grze komputerowej albo nie wiem, na jakimś ulubionym programie to potrafię się świetnie skupić, w ogóle 2 godziny siedzę i nie odejdę nawet na pół minuty, zapomnę o jedzeniu, tak, a na czymś, co jest właśnie takie żmudne, niefajne, to w ogóle 30 sekund to jest już naprawdę dla mnie dużo, nie? Właśnie dlatego, że to jest kłopot z zarządzaniem uwagą, a nie z samą uwagą. Do tej grupy związanej z impulsywnością, z kolei, jeśli tak miałabym trochę o przykładach opowiedzieć, to będziemy widzieli przede wszystkim wszystkie takie zachowania, które są kierowane trochę naszym impulsem, nie? Czyli tak jakby trudno było mi zahamować, zanim ja coś zrobię i się zastanowić, czy to, co ja będę robić, to jest rzeczywiście to wyjściowe zachowanie, które chcę mieć. Trochę na zasadzie, prawda, mam taką myśl, na przykład, nie wiem, jestem w sklepie, o, jaki fajny kubek, tak, i idę i go kupuję, a potem przychodzę do domu, okazuje się, że mam 2 szafki kubków i w zasadzie no wcale tego nie potrzebowałam, nie? No i o ile to jest kubek o niskiej wartości, no to jeszcze, ale bardzo często ta impulsywność dotyczy również rzeczy, które są drogie, w pewien sposób jakby obciążające nasz budżet, nieprzemyślane, niezaplanowane i to wtedy robi realnie kłopot. Impulsywność dotyczy też różnych zachowań ryzykownych, tak? Trochę na zasadzie właśnie niedoszacowywania ryzyka w różnych obszarach, tak? Czyli no, powiedziałam o takich impulsywnych zakupach, ale to często są też impulsywne kontakty seksualne, to często mogą być też impulsywne zachowania na zasadzie, prawda? Czy takie ryzykowne zachowania na zasadzie przekraczam prędkość na drodze, tak? Albo właśnie podejmuję takie jakieś wyzwania, które są trochę na granicy bezpieczeństwa, więc to jest też cała masa różnych takich, powiedziałabym, zachowań, gdzie dzieje się dużo i ja trochę podążam za swoim impulsem, ale też impulsywne jedzenie, prawda? Będzie tutaj wchodziło nam w skład tego, że jeśli ja mam słabe hamowanie, bo tak mam działającą głowę, to może mi być trudno zapanować na przykład nad regularnym jedzeniem, nie? Zwłaszcza, że w ADHD jeszcze z deficytami planowania czy trudnością ogarnięcia regularnych posiłków bardzo często, no to trochę będzie się tworzyło błędne koło, czy pewnie ty będziesz lepiej wiedziała nawet niż ja. Więc to jest drugi obszar, ta impulsywność, a trzeci, kończąc ten mój długi wywód, to jest nadruchliwość i ona u osób dorosłych bardzo często będzie się przejawiała trochę takimi zachowaniami, które nie do końca przystają do tego stereotypowego obrazu adechadowego małego chłopca biegającego, wspinającego się, prawda, krzyczącego, no bo u dorosłych to już troszeczkę wygląda inaczej, ale bardzo często to są różnego rodzaju takie nadruchliwości, mówimy w obrębie miejsca siedzenia, tak, czyli a tu stukam, a tu pukam, a tu rozkręcam długopis, na ważnym spotkaniu to w ogóle muszę rysować, bo jak nie, to prawda, to się nie da, tu nogami, tu się bujam na krześle, czyli to są takie, powiedziałam, już trochę mniej ekspansywne na zewnątrz, ale nadal związane bardzo z tym, że ja potrzebuję tego ruchu i bardzo często ta nadruchliwość również jest taka uwewnętrzniona, czyli to jest też pewien poziom napięcia, który my odczuwamy, który czasami błędnie określamy jako lęk albo właśnie trochę nie umiemy zrozumieć, skąd to u nas jest, przecież nic się nie dzieje, a ja mam taki poziom napięcia i on właśnie związany jest czasami z tym poziomem nadruchliwości, takiej, powiedziałabym, do środka, psychologicznej bardziej, niekoniecznie tej na zewnątrz. Trochę tak to wygląda w skrócie.
Super, bardzo Ci dziękuję, że o tym opowiedziałaś i że podałaś tyle szczegółów, bo myślę, że to będzie bardzo, bardzo użyteczne, żeby słuchając tego móc to jakoś tak, wiesz, te konkretne odnosić do siebie i do swojego życia. Nasunęło mi się takie pytanie teraz szybko, bo usłyszałam gdzieś kiedyś, że depresja czasem bywa jakby mylona z ADHD na poziomie diagnozy, to znaczy, że zdarza się, że są osoby leczone latami na depresję, podczas gdy tak naprawdę finalnie okazuje się, że mają ADHD. Czy to się naprawdę wydarza? I jakby na czym w twoim odczuciu polega ta, no wiesz, zawiłość tej diagnostyki?
Już mówię, to jest w ogóle bardzo częste, bym powiedziała. Nawet nie, że się wydarza, tylko to jest trochę tak, że jakby cały kłopot, całe wyzwanie ADHD tak naprawdę nie polega trochę na tym, że ten mózg inaczej działa, no bo gdyby nasz świat był dopasowany nie pod większość, tylko pod tą ADHD-ową mniejszość, to osoby z ADHD nie miałyby w nim kłopotu, prawda? Czyli to, co robi kłopot w ADHD, to jest tak naprawdę pewien poziom niedopasowania tego, jak działa mój układ nerwowy do wymagań świata, który wymaga być w określonym czasie, tak? Pamiętać o deadline'ach, nie wiem, ogarnąć, gdzie zostawiłam kluczyki od samochodu i tak dalej. Czyli poziom niedopasowania jest kluczem. I teraz, jeśli sobie wyobrazimy takiego człowieka, który nie wie o tym, jako dziecko często, że ma niedopasowany mózg, tak? I jest wrzucony w świat, który wymaga od niego bardzo konkretnych rzeczy, którym on nie jest w stanie sprostać. Nie dlatego, że nie wiem, mu się nie chce, czy jest leniwy, tylko dlatego, że no, jego głowa działa inaczej. To trochę tak, jakby mi ktoś kazał, prawda, zdjąć okulary i powiedzieć, no to siądź w ostatniej ławce w szkole, w klasie i czytaj, co jest na tablicy. No, jakbym się nie wysilała, to nie ma na to szans, nie? I jeśli jest tak, że ja o tym nie wiem, że to jest pewna moja cecha i tkwię trochę w tych oczekiwaniach, to bardzo często doświadczam wielu różnych porażek na różnych polach, bym powiedziała, od edukacji, czyli szkolnych jako dziecko, po takie związane też z interakcjami społecznymi, bo ADHD też będzie wpływało na to, jak budujemy relacje, I potem w dorosłości, chociażby związane trochę z tym, że bardzo często ze względu na to niedopasowanie, ja nie jestem w stanie w pełni pokazać moich możliwości, jeśli chodzi, nie wiem, o poziom wiedzy, o pozycję zawodową, tak? Czyli często pracuję w miejscach, gdzie nie do końca jakby się dobrze czuję, albo które są poniżej moich możliwości i oczekiwań. I bardzo łatwo rodzi się wtedy taka narracja w nas. No, że coś jest ze mną nie tak, że jestem beznadziejna, że sobie nie radzę, że inni w moim wieku to mają to i tamto i ogarniają, tak? A ja ciągle nie ogarniam. I że jakbym się nie starała, to nadal to moje życie to jest jeden wielki bałagan, nie? I taka narracja to jest otwarta droga do zaburzenia depresyjnego, tak? Jeśli ja zaczynam w taki sposób o sobie myśleć, obniża mi się samoocena, to często w wyniku jeszcze różnych innych składowych, bo to jest oczywiście wieloczynnikowe, ma też swoją komponentę biologiczną. Ale upraszczając, może się tak wydarzyć, że tak naprawdę ląduje w samym środku epizodu depresyjnego. I to z epizodem depresyjnym najczęściej taka osoba zgłasza się do specjalisty, i specjalista, patrząc na to, no, co się dzieje, robiąc wywiad, no to co widzi, to widzi zaburzenie depresyjne na pierwszy rzut. I to zaburzenie zaczyna leczyć, i okazuje się, że nawet jeśli, prawda, ono się wycofa, uda nam się gdzieś to wyprowadzić, to taka osoba bardzo często za jakiś czas znowu wraca. Prawda? Z kolejnym epizodem, dlatego że ta przyczyna, ten czynnik, prawda, mojego niedopasowania i tej narracji o sobie nie zostały zauważone i zaopiekowane. I częstą sytuacją gabinetową jest to, że mamy właśnie w gabinecie człowieka wieloletnio leczącego się na depresję albo zaburzenia lękowe, bo to może też pójść zaburzenia lękowe, który tak naprawdę ma nierozpoznane już od bardzo dawna ADHD lub spektrum autyzmu. I trochę zrozumienie całości tej układanki dopiero pozwala adekwatnie skierować tego człowieka na leczenie, nie? Więc powiedziałabym, że to jest w ogóle duże zagrożenie nieleczenia ADHD, zaburzenie depresyjne.
Okej. Niesamowite to jest. Niesamowite jest to, też sobie wyobrażam, jak trzeba być wnikliwym i o czym trzeba pamiętać i jak analizować historię pacjenta, klienta całościowo, żeby móc połączyć to, co się działo x lat temu, wiesz, te wszystkie elementy układanki, no nie? Żeby tego nie
Tak.
zignorować i nie uznać to za coś błahego.
Tak, dlatego diagnoza ADHD nie jest prostą diagnozą, nie? To nie jest trochę tak, że prawda, idziemy na jedno spotkanie, przynajmniej nie powinno być tak, że idziemy na jedno spotkanie i w 20 minut ktoś stawia taką diagnozę. Oczywiście czasami zdarzają się bardzo ewidentne przypadki, tak, ale nawet wtedy musimy mieć wywiad, musimy mieć pozbierane dane. To jest wieloaspektowy proces, który zazwyczaj trwa kilka spotkań. Właśnie związanych z wywiadem, związanych z różnymi testami, które czasami zalecamy, z taką historią życia, czasami ze spotkaniem bliskich osób tej osoby, które są w stanie ocenić jej funkcjonowanie. I dopiero na podstawie właśnie danych z bardzo wielu źródeł my możemy taką diagnozę postawić, a ostatecznie tak czy inaczej, żeby wdrożyć leczenie, potrzeba nam jest jeszcze takiej oficjalnej diagnozy medycznej, którą stawia lekarz-psychiatra, bo ADHD jest diagnozą z kategorii medycznych.
Okej, czyli gdyby ktoś podejrzewał u siebie ADHD, może się skierować jakby do psychologa diagnosty czy psychoterapeuty diagnosty, który się jakby tym bezpośrednio zajmuje, ale to i tak będzie wymagało osoby jakby jeszcze jednej dodatkowej.
Tak, finalnie to i tak się kończy, finalnie powinno się skończyć u lekarza i bardzo często w ogóle lekarze, psychiatrzy pracują w zespołach, czyli zlecają część tych wywiadowo-diagnostycznych spotkań psychologom, psychoterapeutom, diagnostom i potem ostatnia wizyta tak naprawdę jest tą wizytą lekarską. To się dzieje, powiedziałabym, bardzo różnie, bo czasami to jest też tak, że jakby sam psycholog pracujący niezależnie wystawia jakby robi te spotkania diagnostyczne na sam koniec, pisze opinię ze swoją hipotezą diagnostyczną i z tą hipotezą potem można się wybrać do lekarza, który może na przykład zaordynować leczenie w przypadku, prawda, osób dorosłych.
Okej. Okay. Co daje diagnoza ADHD? Co to wnosi do życia osoby, która ją otrzyma?
Powiedziałam, że to jest dosyć takie indywidualne odczucie, ale tak zbierając to, co najczęściej gdzieś pojawia się w gabinecie, nie? To jakby z jednej strony w ogóle tak formalnie, sama diagnoza ADHD postawiona przez lekarza psychiatrę umożliwia włączenie leków. Czyli jeśli ktoś jakby na tyle czuje, że ADHD utrudnia mu funkcjonowanie, to według jakby najnowszych zaleceń farmakoterapia u osób dorosłych jest w ogóle takim zaleceniem, prawda, że my się tu już nie zastanawiamy, tylko jeśli ktoś nie ma przeciwwskazań, jakby jest okej z lekami, to te leki są wdrażane na równi z interwencjami psychologicznymi. Więc jakby w ogóle sama diagnoza otwiera tą ścieżkę, tak, że ja mogę zacząć uzyskiwać wsparcie, konkretnie farmakoterapię, bądź pracę taką w formie psychoedukacji, terapii, bądź psychoterapii, w zależności od tego, czego dana osoba potrzebuje. Więc to jest taki aspekt zaopiekowania tego ADHD. No bo jeśli ja nie mam diagnozy, nie wiem, no to trudno jest to opiekować, nie? A to trochę, co się dzieje z doświadczeń klientów po diagnozie, to często jest poczucie dużej ulgi. Czyli to, że ja dostałam taką diagnozę, to jest trochę takie porównanie, jakby ktoś mi poskładał puzzle w życiu. Jakby nagle moje, nie wiem, 35 lat funkcjonowania złożyło się w końcu jakiś spójny obrazek, nie? Bo do tej pory to było, ja trochę nie rozumiałam, z czego wynikają różne rzeczy, które w moim życiu się działy, które na tle, powiedzmy, innych osób na podobnym etapie, no były w ogóle, prawda, no jakieś niepasujące, tak? To jeśli ja zaczynam widzieć, że to dlatego, że mam inaczej działającą głowę, to jest duże poczucie ulgi, duże poczucie też czasami takiego samowspółczucia do siebie, co jest nam bardzo potrzebne, żeby dalej pracować, no ale czasem to jest poczucie też złości. Na to, że nikt przez tyle lat tego nie zauważył, nie? Że dopiero teraz, że wiele rzeczy być może mogło być inne. Więc myślę sobie, że to bardzo zależy od konkretnej sytuacji, od konkretnej osoby.
Leki na ADHD. Ludzie często się boją leków. Mają różne skojarzenia, że uzależniają, że zmieniają ich osobowość. No, najróżniejsze tam, wiadomo, obawy się rodzą. Co dają leki na ADHD? Co one zmieniają w życiu człowieka, kiedy on zaczyna je brać?
Jasne, wokół leków w ogóle mam wrażenie, że to jest też chyba trochę taka nasza polska rzecz, bo tak jak się patrzy, jak to jest na świecie, to nie ma aż tak dużego oporu przed leczeniem ADHD, a wprost przeciwnie, tak jak powiedziałam chwilę temu, że te zalecenia są w ogóle takie, żeby w przypadku osób dorosłych no nie czekać z tą farmakoterapią, bo ona jest bardzo dobrze przebadana, no i my wiemy, że jakby na ten moment to, czego ludzie się boją, tak? Na przykład, że nie wiem, te leki na ADHD to są, prawda, narkotyki i one uzależniają, to my mamy twarde dane, które na ten moment mówią, że jest wprost odwrotnie, że właśnie leki na ADHD sprawiają, że człowiek ma mniejszą szansę na to, żeby popaść w uzależnienie, a sam mechanizm uzależniania się od czegoś jest bardzo często znowu związany z niezaopiekowanym ADHD, bo jeśli ja nie ogarnę ADHD, mam to poczucie, że jestem do kitu, beznadziejna, słabo reguluję emocje, no to sięgnięcie po używki, prawda, będzie w naturalny sposób mechanizmem regulowania tych emocji. Czyli jeśli ja nie leczę ADHD, to mam naprawdę dużą szansę na to, żeby się uzależnić, a jeśli zaczynam gdzieś wspierać siebie, oczywiście na różny sposób, w zależności od tego, kto czego potrzebuje, to w tym momencie my, jeśli chodzi o leki, wiemy, że one chronią przed uzależnieniem, a nie wpędzają w uzależnienie. Ich mechanizm działania też jest oparty głównie trochę na takim działaniu czasowym, czyli to nie jest trochę tak, że sam lek na ten moment, nie wiem, wyleczy nam mózg, tak? No bo ADHD nie jest chorobą, jest tylko odmiennym sposobem działania tego mózgu, więc to nie jest trochę tak, że leki sprawią, że nagle, prawda, mi się ten mózg przeszczepi, zmieni i on będzie inaczej działał, ale one pozwalają doraźnie łatwiej funkcjonować z mniejszym poziomem cierpienia takiego życiowego, funkcjonować w tym świecie neurotypowym, który totalnie nie jest skrojony pod neuroróżnorodne mózgi, nie? No, on działa na takich zasadach, na jakich działa większość osób, tak? Czyli na zasadach przestrzegania raczej terminów, generalnie umiejętności priorytetyzowania zadań, organizowania, planowania, hamowania swoich reakcji, nie? To są takie reguły i one są ogromnym wyzwaniem dla ADHD-owej głowy. I w tym momencie właśnie leki pozwalają trochę na tą biologię ADHD wpłynąć, że ja tych objawów mam czasowo, w momencie, gdy działa lek, mniej. Czyli na takiej zasadzie jest mi łatwiej się skupić na różnych rzeczach. Jestem bardziej skłonna przemyśleć swoje decyzje, zanim je impulsywnie podejmę. Mam mniejszą trochę nadrukliwość. Łatwiej mi jest żyć, tak bym powiedziała. Dzięki lekom.
Ale super jest to, co powiedziałaś, że leki paradoksalnie tutaj cudzysłów zmniejszają nam tą podatność, no bo ten mózg lepiej jakby zaopiekowany biologicznie równa się mniej takiego cierpienia w pewnym
Tak.
sensie związanego z naszym niedopasowaniem,
Funkcjonowaniem.
tak, a tak naprawdę niedopasowaniem jakby świata do naszego mózgu w sumie,
Tak.
więc mniejsza podatność na takie zachowania no, autodestrukcyjne w pewnym sensie.
Tak.
Super, super. Nie myślałam i nie słyszałam nigdy o tym właśnie w ten sposób. Wspomniałaś o tym, że te leki mogą być jakby włączane razem z interwencjami takimi psychologicznymi, jako rozumiem takie wsparcie w ogóle funkcjonowania z ADHD, może taką nauką życia na co dzień z ADHD. Jak to by wyglądało na co dzień? Jak wygląda takie wsparcie psychologiczne po otrzymaniu diagnozy?
Takie wsparcie trochę zależy od poziomu nasilenia objawów i tego, co dany człowiek potrzebuje, bo też żebyśmy dobrze zrozumiały, że nie każda osoba, która dostanie diagnozę ADHD, jakby potrzebuje i leków, i terapii, i prawda, jakiegoś jeszcze dodatkowego wspierania, bo czasami zdarza się tak, że dana osoba na tyle dobrze jakoś w tym życiu na tyle potrafiła gdzieś podążać w zgodzie za tym, jak działa mózg, i na tyle miała możliwości środowiskowych, bo to czasami nie jest w ogóle też możliwe i zależne od nas, tylko trochę od po prostu sytuacji, od tego, jak się różne rzeczy poukładają w życiu, że znalazła się w takim kontekście życiowym, gdzie być może jej praca, jej sytuacja, bliscy, którzy ją otaczają, jakby sprawiają, że to niedopasowanie jest mniejsze, tak? Że jej się dobrze generalnie funkcjonuje, że no tam, gdzie być może, nie wiem, zapominam albo właśnie gubię rzeczy, no to ja trochę wymyśliłam różne strategie i je potrafię wdrożyć. Na te strategie czasami mówi się takie tak zwane lifehacki, tak? W mediach społecznościowych. No jak to zrobić, żeby coś tam? Jak to zrobić, żeby coś tam? To jest oczywiście duże uproszczenie, nie? No ale mniej więcej trochę o to chodzi, że jeśli ja mam ADHD, to trochę tak jak mam krótkowzroczność, to kupuję sobie okulary, no to jak mam ADHD, no to pracuję nad strategiami, żeby trochę to niedopasowanie było mniejsze, żeby było mi łatwiej funkcjonować. Czyli będą osoby, które w zasadzie będą naprawdę super funkcjonowały i ogarniały życie i nie będą potrzebowały żadnej z tych interwencji, nie? Ale oczywiście zdarzają się takie sytuacje, gdzie no, ten poziom objawów jest silniejszy, albo kontekst życiowy nie jest taki sprzyjający, tak? Bo być może ja mam taką pracę, w której właśnie, nie wiem, robię takie powtarzalne, żmudne rzeczy, albo być może nie mam takiego wsparcia społecznego i wtedy rzeczywiście te objawy robią nam kłopot. I wtedy, biorąc pod uwagę akurat ten kawałek psychologiczny, o który zapytałaś, no to będziemy się zastanawiać, jakby czego na dany moment najbardziej potrzeba, bo taką interwencją wyjściową na samym początku, to jest w ogóle taka psychoedukacja, która będzie wiązała się przede wszystkim z tym, jak rozróżnić objawy ADHD od innych kawałków w życiu, tak? Czyli gdzie ja mogę powiedzieć, że to, co mi się właśnie przydarza, to jest objaw mojego ADHD i być może ja potrzebuję albo strategii, albo być może potrzebuję w ogóle zmiany kontekstu, czyli nie wiem, to nie jest dla mnie, bo muszę znaleźć w świecie jakiś inny sposób funkcjonowania, bo ten mi nie odpowiada, bo jest to związane z ADHD, a gdzie jest to cecha, nie wiem, zupełnie inna, cecha związana z tym, czego się nauczyłam być może, i ona wtedy jest dużo bardziej podatna na zmianę, tak? Bo też nie chodzi o to, żeby usprawiedliwiać ADHD różne trudności życiowe, tak? Bo nie chodzi o usprawiedliwienie, ale chodzi o rozumienie, więc ten jakby podstawowy poziom tej interwencji właśnie związany jest z tym, że ja się trochę uczę i oswajam to moje ADHD i te moje objawy, dzięki czemu jestem w stanie lepiej dopasowywać potem różne interwencje, bo to może być kolejny krok właśnie takiego wsparcia od strony psychologicznej, gdzie ja zastanawiam się właśnie, jak ogarnąć te objawy, które jakby robią mi zazwyczaj najtrudniej w życiu, albo nie wiem, przyczyniają się do największego cierpienia, albo z jakiegoś powodu są najbardziej nasilone. Czyli mogę wtedy wypracować różne strategie już pod konkretne objawy w ramach współpracy z psychologiem.
Bardzo mi się to podoba, co powiedziałaś. I to trochę też tak wygląda we współpracach tych dietetycznych, psychodietetycznych, przynajmniej u mnie, że jakby najpierw się zajmujemy zawsze tym, co jest priorytetowe, co najbardziej przeszkadza. I to, że sobie zdefiniujemy na przykład różne trudności, różne problemy, nie oznacza, że się zajmujemy wszystkimi. Na pewno nie wszystkimi naraz, bo to
To
nie ma
się
prawa
nie da.
się dobrze skończyć. Dokładnie, to nie ma opcji. A propos takiej psychoedukacji w zakresie ADHD, to bardzo polecam twój profil i on będzie oczywiście podlinkowany w opisie tego odcinka, bo bardzo w sposób bardzo przystępny i taki łopatologiczny tłumaczysz i przybliżasz te pytania i te zagadnienia, które wydaje mi się, że są w ogóle kluczowe z perspektywy rozumienia, czy też podejrzewania u siebie tego ADHD. Wspomniałaś przed chwilą jeszcze, Karolino, że ADHD może wpływać jakby na relacje, na budowanie relacji.
Tak.
Możesz podać jakiś przykład, jakby jak to wygląda, jak to może wyglądać?
Znowu to zależy, prawda, od objawów, ale takim powiedziałabym, jednym z przykładów, jak to może działać, no to przede wszystkim, jeśli, prawda, ja mam taką głowę, której się trudno skupić, której trudno utrzymać koncentrację, pamiętać o ważnych rzeczach, i mam partnera, partnerkę, prawda, który z jednej strony być może nie wie, że to jest biologiczne i niezależne od mojej woli, no to może się tak zdarzać, że ja będę tego, że ten partner, partnerka moja będzie czuł się unieważniany przeze mnie, zupełnie przez przypadek, tak? Bo nie wiem, zapomnę o spotkaniu, albo w ogóle przyjdę spóźniona o godzinę. Nie dlatego, prawda, że mam cię gdzieś, albo nie zależy mi, tylko dlatego, że chociażby jednym z przejawów właśnie również ADHD jest to, że mam trudność w zarządzaniu czasem, tak? Że jakby albo jestem wszędzie spóźniona, albo jestem za szybko, także to odczucie czasu jest też inne. I jeśli ja nie mam takiej świadomości i mój partner, partnerka nie ma, no to rzeczywiście my możemy mieć tutaj no, duże nieporozumienie, tak? Bo swoim zapominaniem, właśnie spóźnianiem, czy czasami też impulsywnością w niektórych relacjach, bo tu z kolei inny kawałek będzie związany z tym, na przykład jak ja szybko zapalam się do złości, nie? Że ta impulsywność będzie również stała za tym, że w relacjach być może to będzie trochę jak we włoskiej rodzinie, tak? Że ja tam będę bardzo się zapalała, ale również szybko będę się, prawda, gasła, tak? Bo trochę w taki sposób będzie działała impulsywność. I tu w ogóle terapia i wsparcie może naprawdę mocno poprawić i jakość życia, i jakość funkcjonowania, bo my możemy rozkładać tą impulsywność, to zapalanie się do złości właśnie na tą część biologiczną, która jest ADHD-owa, i no tu jakby możemy spróbować wdrożyć strategię i na tą, która być może jest związana z pewnym doświadczeniem. I próbować pracować, próbować opóźniać trochę tą reakcję, wpływać na zachowanie, które pojawia się pod wpływem tej złości, nie? Więc to jest taki drugi kawałek, który jakby często sprawia, że jest nam w takich relacjach gdzieś tam trudno. Też czasami impulsywność, jeśli chodzi o związki, będzie się przeradzać, będzie się przejawiać w taki sposób, że ja czasami jakby wchodzę w ryzykowne relacje, takie, w których widzę, że tam jest dużo takich czerwonych flag, że to, no to nie jest dobry związek, tak? To jakby nie rokuje za bardzo na ten moment, ale impulsywnie podejmuję decyzję, prawda? Na ten moment jest nam dobrze, jest fajnie i potem się okazuje, że to nie do końca, prawda, była trafna decyzja, więc tu impulsywność będzie działała. Też powiedziałam o tych ryzykownych kontaktach seksualnych, one też będą wpływać na relacje, prawda? Bo jeśli umawiamy się, że jesteśmy w związku, tak, w którym umawiamy się na pewną lojalność czy wierność względem siebie, tak, a potem się okazuje, że w mojej impulsywności, no ja tą granicę gdzieś przekraczam, no to prawda, to też będzie miało wpływ na związek.
Jak myślałam o ADHD przez większość życia, no to miałam oczywiście w głowie ten stereotypowy obrazek wiercącej się wiecznie osoby, która nie może wysiedzieć i no, którą tam trzeba upominać, żeby siedziała spokojnie. I dużo się mówiło właśnie o tej deficycie uwagi, ale niewiele słyszałam na temat właśnie relacji, na temat tego, jak to ADHD może wpływać na relacje, a przecież relacje są tak ważnym kawałkiem naszego życia.
Niezwykle. I to jest też, myślę, że w ogóle w ostatnim czasie jakoś więcej się zaczęło zwracać na to uwagę, no bo jakby to jest z perspektywy, co powiedziałam teraz, całego związku, a też jest jakby cały kawałek do oglądania czasami z perspektywy bycia w relacji z osobą z ADHD, tak? To też niesie pewne swoje wyzwania, tak? Gdzieś rozumienia, wspierania tych objawów, ale jednocześnie stawiania granic, no bo nie chodzi o to, żebym ja teraz, prawda, robiła wiele rzeczy za tą osobę, bo ona, nie wiem, nie pamięta czy nie ogarnia. To nie może w taki sposób działać, nie? Więc też myślę sobie, że to jest temat, który zaczyna się coraz częściej pojawiać, ale rzeczywiście no nie każdy zdaje sobie z tego sprawę i myślę, że nieczęsto się też ogląda jakby to z różnych stron, bo oczywiście oprócz tej strony negatywnej, o której powiedziałam, relacyjnej, będą też takie, które byśmy nazwali dużym zasobem z tego, że ja mam ADHD w relacji, tak? Bo to są osoby często bardzo spontaniczne, osoby, które jakby potrafią góry przenosić, jak się zapalą do jakiegoś pomysłu dla danej osoby, które też jakby bardzo potrafią kreatywne różne rzeczy wymyślać. Są osoby często bardzo energiczne, bardzo zabawne, czyli jakby powiedziałabym, że to trochę takie często, wiemy, promyczki, prawda, w tych relacjach, potrafiące naprawdę czasami wyciągać wnioski z rzeczy, które jakby potencjalnie w ogóle się z sobą nie łączą, czyli taką nową jakość wyciągać, potrafiące też świetnie zarządzać kryzysami, czyli właśnie w momencie, gdy, nie wiem, coś planowaliśmy razem, tak, no i to się wysypało, no i co teraz, tak, to właśnie ten neuroróżnorodny mózg bardzo często wpada na takie rozwiązania, takie pomysły, które są jakby bardzo dużą wartością. Czyli myślę, że warto, żebyśmy też powiedziały o tym, że to ma dwie strony, nie? Że często się skupia na tych wyzwaniach i trudnościach, ale że jest też kawałek, który jakby jest trochę przeciwwagą i pokazuje, że to ma też zasób, taki sposób funkcjonowania naszej głowy.
Tak, o tej kreatywności i takim właśnie niestandardowym myśleniu bardzo dużo słyszałam i bardzo często to się przejawia. I jak miałam przyjemność słuchać, czy też rozmawiać z osobami, które prowadzą jakby własne biznesy, co wymaga całkiem dużego stopnia zorganizowania, planowania, no wiadomo, dużo się dzieje i ktoś właśnie ma ADHD diagnozę na jakimś etapie, to często się pojawiało coś takiego, że ogromną wolnością było odklejenie się od tych wszystkich powinności. To jest oczywiście duży przywilej móc sobie decydować, o której ja wstaję, o której ja zaczynam pracę i tak dalej, ale czy to byłby właśnie przykład takiego lepszego dopasowania świata do tego ADHD-owego mózgu, taka większa spontaniczność i możliwość jakby decydowania, wybierania?
Myślę, że może być takim przykładem. Myślę, że musimy też uważać trochę na to, co komu, nie? Bo są osoby, które w momencie, gdy tej struktury zewnętrznej nie ma, będą miały duży kłopot, żeby jakby dowozić swoje cele, tak? Bo ADHD czasami, jeśli jest w określonej konfiguracji i kontekście życiowym, no właśnie spowoduje to, że jak ja nie mam struktury, nie mam narzucone z zewnątrz pewnych ram, to może się okazać, że ja się wtedy zaczynam wykolejać i muszę się po prostu nauczyć funkcjonować jakby w takim kontekście. Więc to zależy od danej osoby, ale jest absolutnie całkowita prawda w tym, co powiedziałaś, że bardzo często w momencie, gdy ja zaczynam mieć wolność i przestaję musieć gdzieś dopasowywać się do tego świata, do tych ram, tylko tworzę sobie swoje własne ramy, swoją własną strukturę, to jest klucz, że ja muszę na miejsce tej struktury ze świata stworzyć sobie swoją własną, żeby właśnie za bardzo się nie rozproszyć w tym wszystkim, to jest to duże poczucie ulgi i podniesienie dobrostanu i też myślę, że to w ogóle jest też kluczem do rozumienia trochę budowania tych strategii, że w strategiach ADHD-owych nie chodzi o to, żeby no próbować budować sobie takie lifehacki, które, prawda, będą przybliżały mój mózg do tego, jak działa mózg neurotypowy, tak? No czyli jak wszyscy odkładają klucze do koszyczka w przedpokoju po przyjściu, no to generalnie mój neuroróżnorodny mózg, ja też będę tego uczyć. Czasem tak, ale czasem może się okazać, że dla mojego mózgu dużo bardziej intuicyjne jest, nie wiem, zostawiać te kluczyki zawsze w kieszeni kurtki, bo chodzę zawsze w tej samej kurtce i to jest jedna czynność mniej i jedna czynność mniej mniej do planowania, a ja i tak jakby gdzieś mając to w kurtce, to mi jak najbardziej zadziała. Czyli zrozumienie tego, że te strategie ADHD-owe nie muszą, a nawet często nie zadziałają, jeśli one będą nas próbowały upodobnić do mózgów neurotypowych, bo my nie mamy mózgów neurotypowych, także one, ich siłą jest właśnie to, że one są krojone na miarę, czyli pod daną osobę, pod dany kontekst i być może czasami wymagają też takiego eksperymentowania, że okej, ja zacznę z tym koszykiem na klucze, albo no w ogóle tyle mnie to energii kosztuje, że to jest w ogóle bez sensu, tak? I próbuję innego sposobu, innej strategii i na tej bazie sprawdzam, co będzie dla mnie najlepsze.
Ale to jest tak w tak wielu płaszczyznach życia dobra rzecz, żeby się otworzyć na eksperymenty, testowanie i sprawdzenie,
bardzo,
czy nam to służy, czy nam nie służy. I nie zakładanie, że jeśli coś nam nie służy, a służyło 15 innym osobom, to coś jest z nami nie tak. Tylko, że naprawdę to może być po prostu kwestia tej jednej decyzji, nie? Tego jednego zachowania.
Dokładnie. I że ja zawsze zachęcam też moich klientów do tego, żeby myśleć o tych strategiach na objawy ADHD trochę jak o takiej skrzyneczce z narzędziami. Czyli to, za czym podąża głowa ADHD-owa, i my o tym wiemy, to są rzeczy, które są nowe, które są ciekawe albo które dają szybką nagrodę. Więc każda strategia stosowana długo w pewnym momencie staje się nudna, tak? I my już nie mamy, coraz trudniej nam po nią sięgnąć. Więc to, do czego zawsze zachęcam, to do budowania własnej skrzyneczki z wieloma różnymi strategiami, nakładającymi się na siebie, albo być może kontekstualnie gdzieś zależnymi, że w danym miejscu to będzie lepsze, a w danym miejscu być może to, a w zależności od tego, jak wiem, dzisiaj humor, to taka strategia albo taka strategia, że nie jest trochę tak, że człowiek jest przypisany do konkretnej strategii, że ta dana rzecz, ten mój lifehack to jest taki jeden i on jakby zawsze będzie działał. Właśnie nie, trochę otworzenie swojej głowy na to, że zobacz, to może być różnie, tak? Dziś może się okazać, że świetną strategią będzie koszyczek z kluczami, a jutro może się okazać, że no nie wiem, no w ogóle ta kurtka, albo nie wiem, poprosisz partnera, żeby ci o tym przypomniał, albo w ogóle jemu przekażesz te kluczyki, bo tak będzie wygodniej. Czyli trochę takie żonglowanie tymi strategiami, co sprawia, że one cały czas są w pewien sposób dla nas atrakcyjne, co sprawia, że ja mogę je sprawdzać i co sprawia, że mam też ochotę je stosować, nie? Więc to jest takie dopasowywanie się do tego, jak działa właśnie ADHD-owy mózg.
Super. Zatrzymajmy się na chwilę jeszcze na tym wątku mediów społecznościowych i ADHD.
Jasne.
Bo zauważyłyśmy, że przynajmniej w tej naszej bańce jest znacznie więcej kontentu na ten temat. Czy masz zdanie jako specjalistka na temat tego, czy to jest twoim zdaniem pozytywne zjawisko, negatywne zjawisko, czy jakby coś przeważa twoim zdaniem?
Ja sobie myślę, że to jest przede wszystkim zjawisko, które jest bardzo zależne od algorytmu Instagrama, nie? Czy tam TikToka. Myślę trochę o tym, że w zależności od tego, co my będziemy klikać, za czym podążać, to może się okazać, że mamy bardziej wartościowe treści na swoim profilu, tak? A może się okazać, że wprost przeciwnie, że idziemy w taką stronę, że widzimy coraz mniej profesjonalne treści i być może bardzo często również błędne treści. Więc to jest jakby pierwsza rzecz, że my trochę nie wiemy, na co w tym internecie trafimy, jeśli nie mamy takiej umiejętności trochę krytycznej oceny, a przecież nie każdy taką umiejętność jakby musi mieć, no bo nie każdy musi się na tym znać, więc myślę sobie, że to, że jest więcej treści, to jest z jednej strony o tyle pozytywne, że no ta większa świadomość, to, że być może ja zaczynam widzieć siebie gdzieś w tych rolkach ADHD-owych, no będzie skłaniało ludzi, żeby jednak sprawdzać i być może w wielu momentach dzięki temu uda się opanować właśnie wieloletnią nieleczoną depresję, zaburzenia odżywiania, zaburzenia lękowe, w ogóle podnieść sobie jakość życia, uchronić od konsekwencji, więc to może naprawdę mieć dużą wartość dodaną z jednej strony. No ale jest ta druga strona monety, prawda, która będzie mówiła, że no w wielu momentach te treści też są robione no pod to, jak działają media społecznościowe, czyli trochę w takiej formie instant, bardzo skróconej, bardzo uproszczonej często, no albo żeby zaciekawić odbiorcę, to trochę na zasadzie pewnych wyjątków, tak, nie wiem, trzy cechy ADHD, których nie znasz, no i się okazuje, że one w ogóle nie są z klucza diagnostycznego, ale są cechami, które często współwystępują u osób z ADHD, ale nie są diagnostyczne, nie? Na przykład wybiórczość pokarmowa, tak? Albo nadwrażliwość sensoryczna. To nie jest wprost opowiedziane w kryteriach ADHD. Rzeczywiście wiele osób ma takie cechy, no ale jedno nie musi być z drugim tożsame, więc trochę to są już takie treści, które będą sprawiały, że nam w ogóle wiele rzeczy się miesza, tak? Albo że zaczynamy mieć błędne przekonanie, a myślę sobie, że często one są robione trochę pod to, żeby się klikały, prawda? Żeby algorytm je poniósł, żeby jak najwięcej ludzi je zobaczyło. Więc myślę sobie, że to jest też duże zagrożenie, no bo z jednej strony może dać takie fałszywe poczucie, że no ja na pewno mam ADHD, no nie idę się diagnozować, no bo w sumie to po co mam to robić, szkoda mi kasy, tak? Ale ja wiem, że tak mam i to może być moja wymówka. No a z drugiej strony myślę sobie, że może też powodować takie zjawisko, że u części osób, które nie widzą tych cech u siebie, a widzą coraz więcej takich treści, nie? To zaczynają mieć takie poczucie, no, że to ADHD to jest w ogóle już teraz taki wymysł, tak? Albo taka moda, albo że no, w sumie to nie istnieje, bo teraz, nie wiem, wszyscy mają ADHD, tak jak parę lat temu, prawda, był taki hype na depresję, tak? Wszyscy mieli depresję i też pojawiały się głosy, że no to nie jest możliwe, że tyle osób ma depresję. A myślę sobie, że jest możliwe, że jak zaczynamy mówić o pewnym zjawisku, to po pierwsze jest taki efekt psychologiczny, prawda? Że jak, nie wiem, pomyślę sobie o czerwonym samochodzie, to nagle widzę same czerwone samochody, tak? No i tu trochę jakby w podobny sposób. No a po drugie, jeśli częściej to widzę i to się robi modne, to jest więcej ludzi, którzy o tym mówią, nie? Więc to jest też gdzieś tam wytłumaczalne. Ale myślę, że z wielu stron można oglądać to zjawisko.
Pewnie. Kojarzyło mi się w kontekście rolek Instagramu właśnie przede wszystkim to, że z jednej strony jest to krótki i atrakcyjny format, więc dociera do wielu osób, które mogłyby z tego skorzystać, tak jak mówisz, bo zapali się lampka, hej, może to o mnie, ktoś zrobi może lepszy research, poszuka w bardziej wartościowych, merytorycznych źródłach i faktycznie dotrze do tego gabinetu psychologicznego i otrzyma tą diagnozę, która może uchroni przed wieloma latami, no,
Trudności różne,
nieszczęścia, tak,
tak.
dokładnie. Ale z drugiej strony myślę sobie o tym, że czasem za robienie tych rolek biorą się osoby, które nie zdają sobie być może sprawy, jak wiele niedobrego może wyniknąć z tych takich nadmiernie upraszczanych, no klikalnych treści. I jako twórca internetowy i ty też zdajemy sobie sprawę, że to jest zawsze challenge między
Tak.
tworzeniem kontentu, który będzie atrakcyjny i który przyciągnie osobę do tego, żeby została na chwilę dłużej i się dowiedziała, co mamy ciekawego do przekazania. No a z drugiej strony, jak nie zanudzić i przekazać konkret, ale w sposób też przystępny, no nie? I dopasowany do tej platformy, która jednak no, rządzi swoimi
Dokładnie.
zasadami.
Tak, i to jest rzeczywiście często bardzo duże wyzwanie, dlatego myślę sobie, że część tych treści jakby być może nawet jest robiona w bardzo dobrej intencji, nie? Ale
Tak.
jak mamy je przefiltrować czy dopasować do tego formatu, no to czasami wychodzą takie różne potworki potem. Ale też wyobrażam sobie, znaczy wiem o tym, bo gdzieś mi się to wyświetla, że jest też masa takich treści, które jakby w ogóle nie miały tej intencji, żeby były oparte o jakiekolwiek dane, tak? Czy o to, co się tak powszechnie naukowo wie, bo to są na przykład różnego rodzaju testy na ADHD, które krążą po TikToku czy po Instagramie, że jak obejrzysz filmik i widzisz, prawda, czy kulki się stykają, czy się nie stykają, tak? No to na tej podstawie możesz wiedzieć, czy twój umysł to jest ADHD, czy nie. No i my jakby wiemy, że to jest jakby totalnie odklejone od jakichkolwiek standardów diagnozowania. No w ogóle nie ma nic wspólnego z diagnozą niczego na podstawie, prawda, jednego filmiku na TikToku, a jednak są to często właśnie takie rolki, które mają ogromne zasięgi, no bo ludzie też lubią takie rzeczy oglądać. No ludzie, myślę sobie, no każdy z nas gdzieś lubi sobie popatrzeć, a ciekawe, co mi wyjdzie. Zrobię psychotest, tak? Albo spojrzę sobie, jak te kulki tam się klikają, albo czy widzisz obrazek, czy nie widzisz i jaki obrazek widzisz, no i na tej podstawie się czegoś o sobie dowiem. To jest klikalne, to jest atrakcyjne, to jest szybkie, więc takie treści się bardzo niosą i z kolei tu myślę sobie, że to jest duża szkodliwość takich treści, nie? Bo wprowadza trochę takie przekonanie, że no, po pierwsze istnieje jakiś test na ADHD-1, a nie istnieje. No, a po drugie, jakby sprawia, że w ogóle ludzie zaczynają mieć zupełnie błędne przekonanie na temat tego, czy mają tą diagnozę, czy nie. Więc myślę sobie, że to jest rzeczywiście zagrożenie.
Pewnie. No tak, takie filmiki są sexy. Chodzenie na kilka
Bardzo.
spotkań diagnostycznych już nie do końca, więc jestem w stanie to zrozumieć.
Oczywiście.
Mówiłaś o zaburzeniach odżywiania. Wspomniałaś właśnie o tym, jak się ma ADHD do jakby trudności w zakresie odżywiania. Jakie jest twoje doświadczenie z tej strony psychologiczno-psychoterapeutycznej?
No przede wszystkim w ogóle wszelkie dane mówią, że jest bardzo duże współwystępowanie ADHD i zaburzeń odżywiania. I to jest znowu tak, że jeśli my o tym nie wiemy, To bardzo łatwo jest to przeoczyć. Trochę na zasadzie, że często zdarza się tak, że naszym takim największym problemem, który widzimy, tym wierzchołkiem góry lodowej, jest właśnie kłopot z odżywianiem w różną stronę, że tak powiem, ale zazwyczaj z taką związaną, prawda, z impulsywnymi napadowym obiadaniem, bo ta kontrola impulsów ADHD-owa, prawda, będzie tutaj utrudniała, więc to jest często albo bulimia, albo właśnie taki binge eating. No i często, albo w ogóle coś, co nie do końca spełni kryteria ściśle tych dwóch rzeczy, tylko mówimy, no mam takie napady obiadania. Tak? Albo właśnie na przykład mam nadwagę i nie jestem w stanie, wiem, że jakby w tym momencie już lekarz zaleca, żebym gdzieś tam trochę schudła, no ale nie jestem w stanie tego zrobić, a już był i trener, i pięciu dietetyków, i coś jeszcze, i to nie działa. Więc często właśnie to jest tylko wierzchołek góry lodowej, pod którą jak się zagłębimy, no to okazuje się, że to jest w ogóle kłopot tak naprawdę trochę takiej pracy u podstaw, czyli z tego, jak człowiek po pierwsze reguluje emocje, a po drugie, jak hamuje impulsy, bo też takim niepisanym kryterium, w sensie jeszcze niedołączanym, ale coraz częściej się o tym też mówi, że być może to będzie częścią kryteriów ADHD, jest dysregulacja emocjonalna, czyli właśnie kłopot, no to zarządzanie różnymi funkcjami z poziomu naszego mózgu, to również zarządzanie emocjami, działaniami w emocjach, więc to jest często właśnie też kłopot z tym, że mam kłopot z wyregulowaniem swoich emocji, no i wtedy jedzenie jest takim dobrym narzędziem, prawda, żeby sobie, dobrym w cudzysłowie oczywiście, żeby sobie emocje regulować. Więc to są zazwyczaj właśnie takie kawałki związane z trudnością regulacji impulsów, ale też czasami, jeśli ja mam kłopot z planowaniem, no to mam też kłopot z regularnym jedzeniem, z pamiętaniem o posiłkach, tak? Albo z rezerwowaniem sobie czasu na posiłki, bo mam tak plan dnia, prawda? Ja tu mam tyle po drodze, że ja zapominam o tym, albo wydaje mi się, że zdążę. A potem się okazuje, że no nie wiem, mam za mało tego czasu, żeby A, pójść na zakupy, B, przygotować obiad, C, jeszcze go zjeść, tak? Że to jest wieloetapowa czynność, to jest coś, co też jakby dla osób z ADHD jest już wyzwaniem, które wymaga więcej energii i zasobów. Więc często takie osoby albo pomijają posiłki i się zdarzy, że w ogóle pierwszy posiłek to jedzą o 18, jak już wrócą do domu, co myślę sobie, że to jest z punktu widzenia dietetycznego pewnie lepiej, nawet wiesz, jakie to będą konsekwencje w postaci tego, że no potem człowiek wpada w napady opiadania, no bo po prostu był głodny przez większość dnia i nie dostarczył na ten moment jeszcze zasobów, no i organizm trochę działa w trybie, prawda, kryzys, trzeba zgromadzić, bo nie wiem, kiedy następnym razem będę mógł się najeść. Więc to jest trochę potem takie błędne koło, które się będzie nam przyczyniało do tych napadów. Ale kłopotem jest też na przykład jedzenie się tak zwanego niezdrowego jedzenia, albo tego jedzenia tak zwanego, co się nawinie, tak? Że jeśli ja nie jestem w stanie zaplanować, bo jest mi trudno, nie poświęcam na to czasu, no to bardzo często łapię się, że już jestem tak bardzo głodna, nic nie mam przygotowane, bo było mi to trudno sobie zorganizować, no więc otwieram lodówkę i jem po kolei, co w tej lodówce się, co mam pod ręką, nie?
A od razu mi się przypomina to, bo mnie to zawsze, za każdym razem mnie to fascynuje. To się regularnie wydarza, ale za każdym razem mnie to fascynuje. Kiedy współpracuję z kimś, nie wiem, czy ma ADHD, czy nie ma diagnozy, może coś podejrzewa, czasem coś ludzie napomykają, ale nie zawsze, więc generalnie pracuję tak
Bywa
samo,
różnie.
powiedzmy, dokładnie. I pojawia się temat właśnie, nie mam czasu na posiłki, one nie są jakby dla mnie ważne. Praca, ogarnianie innych, ogarnianie życia było priorytetowe, a jedzenie, no niekoniecznie, sen bardzo często też niekoniecznie. I zaczynamy sobie tak trochę odkopywać się od, po pierwsze, oczekiwań, że te wszystkie posiłki będą przygotowane przez nas i nie wiadomo jak dopieszczone, bo zazwyczaj nie będą, po prostu na pewno nie w takim chaosie życiowym, który się często
Oczywiście.
rozgrywa. I idziemy sobie jakby poziom wyżej, czyli w jaki sposób możemy zadbać o to, żeby mieć w lodówce zawsze coś gotowego, albo jakie szybkie mrożonki, dania gotowe możemy sobie zorganizować i mieć w lodówce, żeby one były po prostu i czekały. I pierwszym szokiem jest to, że można dania gotowe, że można mrożonki, że to nie musi być takie idealne, dopieszczone, robione po prostu z ekoproduktów od jakiejś babci ze wsi obok i tak dalej. A drugie zdziwienie, i to mnie prowadzi do pytania, to jest to, że to może być takie łatwe, że jakby ja nie muszę stawać na rzęsach i to nie musi być super skomplikowane. I jakim cudem to ma mi w ogóle pomóc i jakim cudem to ma w ogóle działać, jeśli to jest tak proste? I tu się zastanawiam, Bo z moich obserwacji wynika, że wiele ludzi nie lubi małych kroków, że wiele ludzi nie lubi metody drobnych rzeczy z tygodnia na tydzień, tylko tak najchętniej to by skoczyło, po prostu już przeskoczyło 10 etapów. I zastanawiam się, czy mózg ADHD ma taki jeszcze bardziej.
Myślę sobie, że to nielubienie małych etapów wiąże się trochę z tym, że ta zmiana nie jest taka duża, nie? Że my lubimy tą jakby daleko skakać, bo jest duża nagroda potem, prawda? Ja już w ogóle tyle zrobiłam i jest ekstra, czyli jest duże wzmocnienie. I rzeczywiście jest trochę tak, że mózgi ADHD-owe w ogóle lubią, w sensie no każdy mózg lubi wzmocnienia, tak biologicznie już bardzo behawioralnie mówiąc, jesteśmy trochę jakby kształtowani przez to, co nas wzmacnia, nie? Ale rzeczywiście osoby z ADHD jakby doświadczają, ich mózgi bardziej podążają za tą nagrodą, tak? Jakby z bardzo różnych przyczyn, też trochę z powodu neurochemii w mózgu, ale to jest też myślę, że bardzo, bardzo gdzieś złożone, ale tam właśnie, gdzie ja mogę dostać nagrodę, tam gdzie ja, prawda, mogę zrobić dużo naraz, to ja to robię i rzeczywiście czasami w takich zrywach to jest bardzo dobre, jak muszę ugasić pożar, tak? I wtedy naraz, prawda? Siedzę 2 noce, cisnę i potem mam super efekt, jest wow, ale nie da się tak żyć na dłuższą metę, nie? Bo to jest bardzo spalające. Więc też czasami to oczekiwanie terapeutyczne, czy to względem ADHD, czy w ogóle też zaburzeń odżywiania, czy kawałków związanych ze stylem życia, no jest trochę takie, że dobra, dziś nie robię nic. Prawda? Ale od jutra. Zdrowe odżywianie, dieta, sen minimum 8 godzin, codziennie jeszcze, prawda, jakiś tam spacer, medytacja, słuchanie super podcastu, w ogóle praca, wszystko robienie na bieżąco. To oczekiwanie jest właśnie trochę z kategorii, prawda, mam wszystko, dziś nie mam, jakby, dziś jeszcze nie mam nic, ale jutro nie mam wątpliwości, że ja się to wszystko wezmę i trochę to nierealistyczne oczekiwanie potem jest bardzo bolesne w momencie, gdy okazuje się, że no my nie jesteśmy w stanie naraz tego wszystkiego dowieść, tak, że to nie jest, to jest możliwe być może 1, 2 dni, tak, ale to nie jest zmiana na stałe, więc też my gdzieś generalnie terapeutycznie bardzo pracujemy nad tym, żeby widzieć, że to nie chodzi o to, żeby w zrywie zrobić na chwilę duży krok, tylko chodzi o to, żeby małymi krokami budować zmianę, która będzie potem twoim stylem życia, tak? A nie będzie na dany czas. I odklejenie się od tego myślenia, prawda, że ja już teraz wszystko, gdzie w ADHD w ogóle tak jest, że już od dzisiaj tu taki trochę słomiany zapał, czasami osoby same to nazywają. No, rzeczywiście jest trochę trudne i ja lubię urealniać wtedy, mówiąc: okej, okay, no, ma pani, nie wiem, taką wizję, że od jutra to i tamto, i tutaj lista, a gdzie jesteśmy dzisiaj, nie? Jak duża to jest zmiana? O ile procent dla pani? Bo nagle się okazuje, że to jest zmiana o 90%. No i wtedy, prawda, dalej się zastanawiamy, no a ile takich zmian o 90% pani w życiu zrobiła do tej pory, ile się utrzymało, prawda? Jaka jest szansa na to, że ta zmiana się utrzyma? Więc to jest rzeczywiście, myślę, bardzo wspólny kawałek, który ty od strony dietetycznej, a od strony terapeutycznej gdzieś spotykamy w swojej pracy.
Na maksa. No, ta zmiana zachowań w ogóle jest taka. No, to jest złożony temat, nie ma co ukrywać. Natomiast dużym wyzwaniem jest dla mnie sprawienie, żeby to, co jest zazwyczaj realne do wdrożenia, oczywiście nie wiem tego na 100%, dopóki tego nie zrobimy, ale na kartce wygląda to jak coś realnego do wdrożenia, jest tak mało sexy w porównaniu do zmiany wszystkiego i rewolucji i nowej wersji siebie od jutra. No, to jest jakby duże wyzwanie, żeby zaprojektować wspólnie ten proces tak, żeby z jednej strony motywacja, nawet nie motywacja, żeby chęć pozostania w tym procesie się utrzymała, niezależnie od motywacji, a z drugiej strony, żeby mieć jakieś takie mini progresy, mini wzmocnienia po drodze, mieć takie poczucie, że okej, okay, coś z tego wychodzi fajnego, dobra, więc mogę w tym być dalej. Ciężki kawałek.
To jest ciężki kawałek i gdzieś no to jest trochę też nasz ludzki kawałek, bo tak naturalnie to mamy trochę do przeciwstawienia sobie jakby nagroda za jakiś czas, tak? Albo nagroda już teraz mniejsza, ale od razu. To jest kawałek związany w ogóle z odraczaniem, prawda? Przyjemności. I my też wiemy, że mózgi ADHD-owe gdzieś mają kłopot z tym odraczaniem gratyfikacji. A z drugiej strony mamy takie badania już spoza ADHD, które pokazują, że dzieci, które umieją odraczać gratyfikację jako dzieci, potem lepiej radzą sobie generalnie w życiu, tak? Że mają większą satysfakcję z tego życia. Czyli to jest bardzo potrzebna umiejętność trochę tej świadomości widzenia, że ja idę w jakimś kierunku, kierunku jakiejś swojej wartości, na zasadzie, nie wiem, zmiana nawyków odżywiania, tak? Nie wiem, zmiana sposobu jakby reagowania na różne rzeczy. I to jest mój kierunek, ale ten kierunek tak naprawdę, no nie, droga do niego nie jest prostoliniowa, tylko droga opiera się o wzloty i upadki. No i po drodze mam wiele takich pokus, które mi mówią, słuchaj, zrób wszystko naraz, to przez 2 dni w ogóle już będziesz to wszystko miała, tak? No tylko potem konfrontujemy to z tym twoim kierunkiem, tak? Czy to, że za 2 dni ty to wszystko osiągniesz, to się utrzyma 3 dni, tak? To jest ten kierunek? Czy mówimy o kierunku, którą jest długofalowa zmiana? To jest w ogóle czasem jakby pierwszy poziom, żeby w ogóle zmiana mogła się zadziać, nie? Bo jak tego nie ustalimy, no to może się okazać, że będzie trudno egzekwować potem różne rzeczy, na które człowiek się umawia samemu ze sobą.
Ale mi się od razu jeszcze, wiesz, co skojarzyło, że to tak się do siebie odniosę, że zmiana zachowania i wdrażanie nowych rzeczy jest dla mnie łatwa, jeśli ja mam już dowody pod tytułem, ja umiem to zrobić, bo już sobie różne rzeczy obiecywałam i ja już wiesz, dotrzymywałam sobie słowa,
Tak.
ja już je robiłam, no nie? Czy mam poczucie, że ja sobie z tym poradzę? A jak sobie nie poradzę, to zmienię delikatnie plan i sobie poradzę. Mam takie poczucie. Ale teraz sobie myślę o osobach, które nie miały pojęcia, że mają ADHD przez większość życia, stawiały sobie cele, czy też jakieś oczekiwania podobne do osób w swoim otoczeniu, które być
Tak.
może były neurotypowe, nie były w stanie ze względu na różnice biologiczne sprostać tym wymaganiom. No to jest to, co mówisz o depresji, nie?
Tak, i mają
To jest...
historię porażek w bardzo wielu obszarach życia,
Dokładnie.
od edukacyjnych, gdzie przecież zdarzają się dzieciaki, Jezu, 6-7-latki, które przychodzą i mówią, jestem głąbem, jestem głupi, tak? Bo dzieci są bardzo mądre i one widzą te różnice, widzą, że kolega z ławki przepisał zdanie z tablicy, a ja mogę siedzieć 2 godziny i wychodzą mi, prawda, nie dość, że jakieś krzywe litery, bo bardzo często nadruchliwość sprawia, że mi jest trudniej. Bardzo często w ogóle jakby ADHD jest jeszcze powiązane, czy to z grafią, dysleksją, więc tam są dodatkowe kawałki. No i bardzo łatwo wpadam w to myślenie, że no absolutnie, prawda, nic mi nie wyjdzie. I idę trochę z tym przekonaniem, że ja sobie nie radzę, w inne obszary życia, a tak jak powiedziałaś, jakby przekonanie o własnej skuteczności, czyli no może być trudno, nie wiem jak to będzie, ale jakoś będzie, jakoś sobie dam radę, najwyżej, nie wiem, zmodyfikuję, tak jak powiedziałaś, poproszę kogoś o wsparcie, nie wiem, wymyślę jakieś inne rozwiązanie, ale przekonanie, że ja potrafię sobie z czymś poradzić, jest niezwykle ochronne, jeśli chodzi chociażby o zaburzenia lękowe, ale zaburzenia depresyjne w ogóle dla naszego zdrowia psychicznego jest niezwykle ważne. To przekonanie, że nawet jak wydarzy się duża katastrofa, to jakoś będę próbowała sobie z tego wyjść. Jeśli ja nie mam takiego przekonania, bo nie miałam okazji w życiu się tego nauczyć, to rzeczywiście jakby w ogóle będzie mi trudno robić zmianę, tak? Będzie mi też trudno funkcjonować i to się gdzieś może powikłać. I to trochę jeszcze prowadzi mnie do takiej myśli, że my czasami w terapii ADHD, nie tylko, w ogóle w terapii, myśląc o różnych celach, które mamy do pracy, czasem jest tak, że rzeczywiście, nie wiem, łapiemy się tego, który jest najbardziej dotkliwy albo najbardziej sprawia, że najtrudniej jest funkcjonować w życiu, ale czasami wprost przeciwnie, łapiemy się tego, który jest najłatwiejszy. Być może najmniej znaczący, ale łatwy do osiągnięcia, bo trochę to poczucie, że mi się coś udało, że okej, zaplanowaliśmy krótką interwencję wymierzoną w to i to, ona zadziałała, że ja potrafię, że wprowadziłem zmianę, być może niewielką, ale udało mi się, to jest coś, co bardzo odblokowuje potem do pracy nad czymś, co jest trudniejsze, większe, bardziej czasochłonne.
No, wzmacnia, nie? Robi jakby taki
Tak.
dobry grunt pod kolejne kroki, coś takiego
Daje to poczucie
stabilniejszego.
sprawstwa właśnie, nie? Że ja potrafię.
Niesamowite, jak potrzebna jest praca twoja w zakresie, po pierwsze, tej dobrej diagnozy, ale po drugie właśnie bycia później z tym człowiekiem i wytłumaczenia mu, dlaczego żył, postępował, zachowywał się, spotykał takie, a nie inne trudności. Jezu, jaka to musi być ulga. No ulga, tak jak to powiedziałaś, no nie, że zazwyczaj to jest ulga.
Tak, zazwyczaj tak, nie? Właśnie taka związana z tym, że mi się trochę układają różne rzeczy i że ja zaczynam trochę uczyć się swojej instrukcji obsługi. To często dopiero w dorosłości, nie? Bo jakby wcześniej to nie było zauważone.
Jezu, dobrze. Konkluduję to jednak tak, że podoba mi się trend na ADHD, bo nawet jeśli ma to swoje ciemne strony, to kurczę, jakby z możliwościami i mocami internetu można teraz dotrzeć do tylu też jakby fajnych, lepszej jakości merytorycznych źródeł. Są właśnie profile edukacyjne, psychoedukacyjne, jak między innymi twój i jeju, jakie to jest potrzebne, jak dobrze, że to teraz jest takie, powiedzmy, na wyciągnięcie ręki, no nie? Może nie sama diagnoza,
Tak,
ale ta
ale
wiedza.
treści, nie? Ja się
Tak.
bardzo zgadzam się z tym kawałkiem też z takiego punktu widzenia, że to, co my wiemy, to, że ADHD póki co w naszym kraju jest raczej niedodiagnozowane niż naddiagnozowane, biorąc pod uwagę jakby ilościowe szacunki i to, jak to wygląda w innych krajach. Czyli trochę to, że tych rolek, tych treści jest tak dużo, to nadal nie sprawiło, że, nie wiem, trend jest taki, że my widzimy, że tych ludzi jest za dużo zdiagnozowanych. My raczej widzimy, że jakby nadal to jest bardziej poniżej tego progu, powiedzmy, przeciętnego występowania w populacji. To jest po pierwsze. A po drugie, że koszty poniesione z błędnego zdiagnozowania ADHD, jakby według wszelkich analiz, są niższe niż koszty poniesione z niezdiagnozowania ADHD, czyli pominięcie diagnozy jest dużo bardziej kosztowne i dla człowieka, ale też dla systemu, bo jakby organizacje, które robią trochę wytyczne też do diagnozy, zajmują się badaniem tych kosztów takich, prawda, medycznych wydatków, no będą pokazywały nam, że jeśli ja nie zdiagnozuję ADHD, bo będę się trzymała tego, żeby bardzo restrykcyjnie tę diagnozę stawiać, to może się okazać, że taka osoba potem właśnie będzie wiele lat leczyła się na depresję, zaburzenia lękowe, być może uzależnienia. Będzie też, my wiemy, że znowu niewsparte ADHD wiąże się z większą wypadkowością ze względu na zachowania ryzykowne, ale też ze względu właśnie na nieuważność, chociażby wypadki drogowe, że prawda, różne takie kawałki gdzie się przewrócę, potknę, nie zauważę, złamię nogę i znowu staję się, prawda, człowiekiem korzystającym z systemu wsparcia medycznego, co znowu generuje koszta, brzydko mówiąc, ale trochę tak to jest analizowane. I jakby wiemy też, że osoby ADHD, z ADHD właśnie poprzez swoje cechy, które, czy objawy, które nie są opiekowane, no jakby częściej o nastolatkach w ADHD chociażby mówi się, że częściej na przykład zachodzą w niepożądane ciąże w młodym wieku. To jest też koszt i dla danej osoby, ale też koszt społeczny, prawda, który potem jest generowany, więc to naprawdę wpływa na masę rzeczy, których tak na pierwszy rzut oka trochę nie widać, więc myślę sobie, że na ten moment no, nie jesteśmy w miejscu, w którym trzeba by powiedzieć, no nie diagnozujcie więcej tego ADHD, bo mamy go za dużo na ten moment, nie? My więcej o tym mówimy, ale nadal raczej jesteśmy w niedodiagnozowaniu, no i nadal koszty pominięcia diagnozy są wyższe niż postawienia jej błędnie. No postawimy jej błędnie, najwyżej za 2 lata okaże się, człowiek się będzie diagnozował dalej i no okaże się, że to była błędna diagnoza. Zdarza się, tak, oczywiście nie chcemy takiej sytuacji, no ale jesteśmy wszyscy tylko ludźmi, no ale nie pociągnie to takich kosztów, jak to, że my gdzieś to przeoczymy po drodze.
Niesamowite. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mam normalnie ciary, bo człowiek sobie nie zdaje sprawy, jaka to jest sieć naczyń połączonych. Jak to wszystko może na siebie wpływać i dosłownie albo utrudnić człowiekowi dekady życia, albo ułatwić.
Dokładnie.
Nie sprawić oczywiście, że świat nagle stanie się super przystosowany, bo tak nie będzie prawdopodobnie, ale że ten nasz wewnętrzny świat stanie się bardziej przystosowany do tego, co się dzieje, no nie?
Że nasz dobrostan, nie? Bo to głównie chodzi
Dokładnie.
o pewien dobrostan życiowy.
Dokładnie. Powiedz jeszcze na sam koniec, gdzie cię można znaleźć. Ja wszystko oczywiście podlinkuję w opisie tego odcinka.
Jasne. Można mnie znaleźć na Instagramie głównie. Karolina podkreśnik Ziegart podkreśnik Sadowska. To jest moje konto. Jestem też na Facebooku pod takim samym nazwiskiem, więc można mnie gdzieś tam spotkać. Bardziej na Instagramie niż na Facebooku, ale jestem. Zapraszam do czytania, do oglądania treści, do zadawania pytań w razie czego, więc będzie mi bardzo miło. Razem z Martą Cieślą na ten moment tworzymy w tej chwili również taki projekt kształcący innych specjalistów pracujących z szeroko pojętymi ludźmi, tak bym powiedziała, również osobami w spektrum neuroróżnorodności, czyli psychologów, pedagogów, nauczycieli, ale też dietetyków, fizjoterapeutów, logopedów, czyli wszędzie tam, gdzie stykamy się z klientem neuroróżnorodnym, tworzymy takie miejsce, które szkoli specjalistów właśnie do tego, jak rozmawiać na temat objawów, jak rozumieć te objawy, jak rozmawiać z bliskimi takich osób, tak, jak zaopiekować system, bo mamy tam też taki kawałek dziecięcy. Więc serdecznie również zapraszamy, jeśli ktoś miałby ochotę, Akademia Różnorodności, po wpisaniu w Google na pewno się znajdzie, jest też podlinkowana na naszych Instagramach, więc jeśli ktoś miałby taką potrzebę, to serdecznie, serdecznie zapraszamy.
A powiedz jeszcze, Karolina, czy do ciebie można się mówić indywidualnie, gdyby ktoś miał podejrzenie, że ma ADHD?
Generalnie można się umówić indywidualnie, ale na ten moment trochę jest tak, że mam bardzo zapchany grafik, więc to jest pod tym względem trudne i też nie mam listy rezerwowych, bo już się w nich zakopałam niestety, więc zachęcam do tego, żeby po prostu pytać, bo czasami tak się zdarza, życie pisze różne scenariusze, prawda, że się zwalnia godzina, zwalnia termin i wtedy jak najbardziej można się umówić.
Dobra, super. To wszystko podlinkuję. I jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą
Super.
rozmowę. Myślę, że dużo dobrego zrobiła.
Super, cieszę się. Mam nadzieję, że treści okażą się przydatne i bardzo dziękuję za zaproszenie. Było bardzo miło.
Do usłyszenia następnym
Do
razem.
usłyszenia.
Cześć.
Dzięki.